Wydawnictwo Fabryka Słów przedstawia Jaga Moder. Sądny dzień. Czyta Kamil Kula. Produkcja Soundstream Studio. Część pierwsza. Jak kamień w wodę. Po chłopcach nie został żaden ślad. Halo? Proszę pani? Ze słuchawki dobiegł zakłopotany głos. Po chłopcach nie został żaden ślad. Pani Dunin, czy wszystko w porządku? Blanka zamrugała, czując, jak oczy napełniają jej się łzami. Stojąca naprzeciwko matka, z twarzą poszarzałą od napięcia, wyczekiwała na wieści w milczeniu. W gładko zaczesanych włosach, zapiętej pod szyją bluzce i popielatej spódnicy, wyglądała jak wystraszona przeorysza. Tak, przepraszam, coś przerwało. Wszystko zrozumiałam. Proszę być dobrej myśli, zabrzęczało bez przekonania w słuchawce. Będziemy z państwem w kontakcie. Do usłyszenia. Cisza. Połączenie zostało zakończone, ale Blanka nadal stała ze smartfonem przy uchu, jakby rozmowa jeszcze trwała. Nie wiedziała, co powiedzieć matce. Nadzieja, która rozbłysła w oczach starszej kobiety, gdy zadzwonił telefon, jeszcze nie zgasła, ale tliła się coraz słabiej. No i? Odezwał się szorstko siedzący w fotelu ojciec. Będziesz tak stać jak porażona, czy wreszcie powiesz, co ustaliła policja? Blanka odkleiła rozgrzanego smartfona od policzka i obrzuciła rodziców pustym spojrzeniem. Czasem udawało jej się zapominać o obecności ojca. Było jej wtedy lżej na sercu. Ten jednak nie pozwalałby takie chwile trwały zbyt długo. Wykrztusisz to wreszcie? Kochanie, powiedz, czego znaleźli. Poprosiła matka niemal bezgłośnie. Blanka zesztywniała. Z jakiegoś powodu wiedziała, że ma na myśli ciało. Nie, mamo. Nie udało się namierzyć ani Teodora, ani jego kolegów. Cała piątka po prostu rozpłynęła się w powietrzu. Oprócz samochodu Żarka i namiotów. Amatorszczyzna, parsknął ojciec. Jakby się przyłożyli, to by coś znaleźli. Banda dzieciaków nie może od tak, pstryknął palcami, wyparować. Trzeba sprawdzić, czego brakuje w bagażach, prześwietlić bilingi. Tata pozwoli, przerwała ostrożnie Blanka, wyczuwając nadciągającą tyradę. Policja na pewno wie, jak się szuka zaginionych. Przekazali mi, że auto i namioty wyglądały tak, jakby chłopcy mieli zaraz tam wrócić. Sterta jedzenia na tylnym siedzeniu samochodu, ładowarki w schowku, alkohol w bagażniku. Słowa opadły jak kurz, nie doczekawszy się odpowiedzi. Matka kiwnęła głową, zasłaniając usta drżącymi palcami i opuściła pokój. Jak zwykle wycofała się do kuchni, do swojej cichej przestrzeni, gdzie mogła bez przeszkód przebywać sam na sam ze zmartwieniami. Ojciec nawet nie drgnął. Nieruchomy niczym sfinks, wpatrywał się z wściekłością w ścianę. Blanka już wiele lat temu nauczyła się, że jakakolwiek próba wyrwania go z bezruchu może się bardzo źle skończyć. Oto my, pomyślała. Cudowna familia Duninów. Każdy we własnym świecie, każdy we własnej skorupie, każdy osobno. Nawet w obliczu tragedii, która powinna choć trochę skruszyć zmarzlinę pokrywającą rodzinne więzy, nie zmieniło się nic. Po prostu nic. Z westchnieniem zaakceptowała brak troskliwych objęć i szeptów wypowiadanych nad dzbankiem stygnącej herbaty. Zostawiła rodziców w spokoju, tak jak sobie tego zawsze życzyli, i pozwoliła, by przeżywali zaginięcie syna na swój sposób, w chłodzie i samotności. Nie spodziewała się niczego innego, ale i tak czuła ból. Jak zwykle jakaś jej część łudziła się, że tym razem będzie inaczej, że nastąpi przełom, a relacje między Duninami przejdą metamorfozę. Uporczywe, wrogie milczenie ściągnęło ją z powrotem na ziemię. Wiedząc, że ma przed sobą ciężką, najpewniej bezsenną noc, bez słowa udała się do swojego dawnego pokoju. Wiedziała, że w niewielkim pomieszczeniu już tłoczą się wspomnienia, gotowe przywołać wszystko, co starała się zostawić za sobą, opuszczając rodzinny dom. Miała wrażenie, że szykują się do walki o pierwszeństwo z czarnymi scenariuszami, które z każdą kolejną godziną przybierały w jej głowie na sile. Po Teodorze i reszcie chłopców nie pozostał żaden ślad. Zatrzymała się w korytarzu, spoglądając na drzwi pokoju brata. Były lekko uchylone, zapraszająco. Przez szczelinę wyzierał bałagan godny nastolatka, który właśnie zdał maturę, rzucił wszystko, łącznie z dziewczyną, i wyjechał w góry sobie. Blanka zajrzała ostrożnie do środka, jakby w obawie, że gwałtowne ruchy spłoszą zastygłe przedmioty leżące na podłodze, łóżku i biurku. Jej serce, nie wiedzieć czemu, zabiło mocniej. Znalazła się w miejscu, w którym rodzice po raz ostatni widzieli się z Teo. Matka zapewne stała właśnie tu, w progu, proponując, że zrobi kanapki na drogę. Ojciec bez wątpienia wparował do pokoju i wpatrywał się w syna tak długo, aż padło niechętne pytanie: czy tata chciałby mi coś powiedzieć? Po którym bankowo nastąpiła jedna ze słynnych tyrad o odpowiedzialności i czystym sumieniu. Czy tata mógłby? Czy tata byłby tak miły? Czy tata wie? Do Blanki po raz kolejny dotarło, jak bardzo nienawidzi jedynej formy, w jakiej ojciec pozwalał się do siebie zwracać. Moje dzieci nie będą do mnie mówić na ty, powtarzał kategorycznym tonem. I jak mówił, tak było. Nie tylko w tym przypadku. Stary Dunin wyznawał zasadę, że ludzi należy trzymać na krótkiej smyczy. Uwielbiał zresztą używać tego określenia. Jego światopogląd obejmował zarówno członków rodziny, jak i przypadkowe osoby, od sprzedawcy zniczy po młodą mamę z wózkiem tarabaniącą się po schodach. Krótka smycz należała się każdemu, z kim miał do czynienia. Nic dziwnego, że napięta do granic możliwości, w końcu się zrywała. Wyprowadzka Blanki na studia nosiła znamiona metaforycznej ewakuacji, a teraz Teo, 72 godziny temu, przepadł jak kamień w wodę. Wślizgnęła się do pokoju brata i przysiadła na skraju rozgrzebanego łóżka. Nie chciała jeszcze zamykać się u siebie. Jeszcze nie była gotowa na emocje, które kilka lat temu zatrzasnęła w ciasnych czterech ścianach swojego dawnego azylu. Spojrzała na zegarek. 19:40. Słońce zaraz zacznie zachodzić, a to oznacza, że policja niebawem zakończy dzisiejsze poszukiwania. Blanka wpatrzyła się w swoje kolorowe skarpetki, a oczy zaszły jej łzami. Doskonale pamiętała, jak Teo zadzwonił do niej, by opowiedzieć o planach, które chciał wcielić w życie tuż po napisaniu matury z fizyki. To był jego ostatni egzamin, po którym pozostawało tylko czekać na wyniki. Klucz do upragnionej przeprowadzki. Teodor liczył na to, że dostanie się do Gdańska lub Krakowa, byle dalej od starego Dunina i zahukanej, niemal niemej matki. Nie zamierzał jednak czekać na dyplom w domu, kisząc się w ojcowskich pomrukach, warknięciach i roszczeniach. Zaraz po powrocie z egzaminu spakował torbę, zabrał boomboxa, wsadził do portfela kieszonkowe i wskoczył do auta najlepszego kumpla razem z trzema innymi chłopakami z klasy. Może to nie Eurotrip, ale i tak będzie sztos, zapowiedział z entuzjazmem Blance przez telefon i oboje poczuli się, jakby omawiali plan uwolnienia Teo spod władzy baśniowego tyrana. Ruszamy w trasę po południu. Zabieramy namioty, procenty. Żarek skombinował też trochę trawy. To będzie epicki wypad w góry. A potem radosnym tonem zaczął opowiadać o szlakach, piciu piwa nad potokiem i miejscówkach, które obczają, jeśli będzie im się chciało. Blanka wzięła głęboki, rozedrgany wdech i zdała sobie sprawę, że jest wściekła. Nie na brata, nie na jego wariackich kumpli, którzy być może wpadli na jakiś głupi pomysł i stąd cała sytuacja. Nie na złośliwy los. Była zła na ojca. Ojca, który od trzech dni tkwił w swoim przeklętym fotelu, kompletnie sparaliżowany wobec okoliczności, których nie da się rozwiązać podniesionym głosem lub karą. Stary Dunin okazał się bezradny. Tej nocy Blanka nie zamierzała iść w jego ślady. Gdy drzwi sypialni rodziców zamknęły się z cichym trzaskiem, Blanka zdała sobie sprawę, że musi być już grubo po północy. To właśnie o tej porze matka zwykła kłaść się obok chrapiącego niczym niedźwiedź męża. Blanka siedziała w swoim pokoju, oświetlona blaskiem wiekowego monitora. Od paru godzin skanowała internet w poszukiwaniu najróżniejszych informacji na temat gór Sowich. Znalazła już trasę, którą przebiegał tamtejszy czarny szlak. Wypisała numery kontaktowe do schronisk, a także nazwy okolicznych atrakcji. Podejrzewała, że martwy las lub zlokalizowane pod ziemią miasto nazistów mogły obudzić w Teodorze i jego kolegach ducha przygody. Po namyśle zdecydowała, że zarejestruje się na kilku forach dla miłośników turystyki górskiej. Archaiczne strony wyglądały na lekko opustoszałe, jednak Blanka czuła w sobie iskrę determinacji. Przejrzała wątki, w których użytkownicy wymieniali się spostrzeżeniami na temat rzadko odwiedzanych miejsc i podziemnych sowiogórskich kompleksów. Spisała część lokacji, uznając, że warto przy następnej okazji porozmawiać o nich z policją. Ujęła w dłoń kubek i wylała na język ostatnie krople kawy. Poczuła słaby posmak owsianego mleka. Zdążyła już całkiem zesztywnieć od siedzenia przed komputerem, jednak nie zamierzała się kłaść. Chciała sprawdzić jeszcze kilka rzeczy, a poza tym... Odstawiła garnuszek na blat i zmarszczyła brwi. Pomysł, który właśnie przyszedł jej do głowy, był może i naiwny, jednak wydawał się w miarę sensowny. Nie powinien też utrudnić funkcjonariuszom poszukiwań. Chyba nie zaszkodzi spróbować. Pocierając raz po raz zmęczone oczy, wystukała na klawiaturze kilka, trochę nieskładnych zdań i zatwierdziła je kliknięciem myszki. Dobra, czas na dolewkę, pomyślała ze znużeniem, gdy jej wzrok spoczął na kubku. Zsunęła się z niewygodnego krzesła i po cichu ruszyła do kuchni. W Dark Webie mówiono o nim Korwus. Bywalcy ukrytej sieci wiedzieli, czego szukał. Wiedzieli też, za co dobrze płacił. Resztę stanowiły domysły. Korwus nigdzie się nie udzielał, niczym nie handlował, z nikim nie korespondował. Dowodem jego istnienia była jedynie prosta strona z formularzem kontaktowym dostępna w przeglądarce Tor. No i błyskawiczne płatności w XMR, aktywach Monero. To wystarczało, by szukający zarobku torowicze odwiedzali jego witrynę nad wyraz chętnie. Niezrażeni prostym wyglądem pseudodomeny, starannie wypełniali wszystkie pola widniejące pod zagadkowym nagłówkiem. Dodaj swój wpis do bazy legend. Doskonale wiedzieli, że za dobrze udokumentowane informacje można liczyć na solidny zastrzyk kryptowaluty. W jaki sposób Korwus wykorzystywał nadsyłane zgłoszenia? Tego torowiczom do tej pory nie udało się ustalić. Jednak tak to już było w Dark Webie, przestrzeni, w której aż roiło się od sekretów. Jedna tajemnica więcej nikomu nie robiła różnicy. Mężczyzna skanował wzrokiem świeżo nadesłaną wiadomość. W sposobie, w jaki została spisana, od razu rozpoznał doświadczonego informatora. Tekst był zwięzły, a najważniejsze informacje wypunktowane. Do opisu dołączono kilka linków i wskazówki, dzięki którym poszukiwania archiwalnych doniesień prasowych zajęły parę minut. Zgłoszenie było rzetelnie przygotowane, opatrzone datami i pozbawione zbędnych odautorskich komentarzy. Nadawca musiał kompletować dane co najmniej przez kilka miesięcy. Solidna robota. Potarł w zamyśleniu podbródek, skupiając wzrok na fragmencie, który najwyraźniej skłonił informatora do pośpiesznego kontaktu z Korwusem, w nadziei na ekspresowy zysk lub w obawie przed tym, że ktoś inny zgarnie mu nagrodę sprzed nosa. Był to sklecony ledwie przed 3 godzinami post, opublikowany na konającym forum, które w czasach świetności zrzeszało fanów górskich wędrówek. Nie wiem, czy ktoś tu jeszcze zagląda, ale jeśli tak, proszę o pomoc. Mój brat zaginął razem z kolegami w Gorach Sowich w okolicach Grządek 3 dni temu. Policja znalazła ich samochód i namioty zostawione tak, jakby zaraz mieli do nich wrócić. Scena jak z Trójkata Bermudzkiego. Może znajdź się miejsca, w których warto się rozejrzeć. Smutna mina. Bardzo się martwimy. Jeśli ktoś ma jakiś pomysł, proszę o kontakt mailem blanka.dunno@gmail.com. Mężczyzna uśmiechnął się krzywo na myśl o tym, jak nikłe pojęcie o bezpieczeństwie w sieci mają użytkownicy publicznie dostępnego Clearnetu. Oszczędzisz mi sporo zachodu, dziewczyno, pomyślał i odpalił jedną ze swoich skrzynek mailowych szyfrowanych za pomocą GPG. Blanka przebudziła się, gwałtownie wciągając powietrze. Leżała skulona w nogach swojego łóżka. W ustach miała sucho, a pod powiekami czuła piasek. Zza zamkniętych drzwi jej pokoju dochodziły odgłosy kuchennej krzątaniny. Ciche brzęknięcia naczyń oznaczały, że matka szykuje śniadanie, starając się nikogo nie obudzić. Niedostrzegalność to był jej sposób na życie pod jednym dachem ze starym Duninem. I trzeba przyznać, osiągnęła na tym polu poziom mistrzowski. Blanka stłumiła ziewnięcie. Pamiętała, że chciała się tylko zdrzemnąć, odegnać zmęczenie, w którym myśli grzęzły jak w mule, jednak ewidentnie przespała co najmniej 4 godziny. Sięgnęła po leżący na biurku telefon. 7:10. Uniosła się na łokciu, wpatrując się przytomniej w ekran. Jej uwagę zwróciło powiadomienie z poczty. Ukazywało fragment tematu nowej wiadomości. Post o zaginięciu Bra. Czy to możliwe, że ktoś naprawdę zareagował na jej prośbę o pomoc zostawioną na wymarłym forum internetowym? A może to jakiś niesmaczny trollerski żart? Nie zwlekając ani sekundy dłużej, weszła na skrzynkę i otworzyła nieprzeczytanego maila wysłanego z adresu corvus@mailtutor.com. Blanko, natrafiłem na twoją wiadomość na forum portalu gorskiewędrowki.pl. Być może będę w stanie pomóc. Mam informacje, które mogą rzucić nieco światła na to, co stało się z twoim bratem i jego kolegami. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że policja nie wie, z czym ma do czynienia. Przedłużające się poszukiwania będą działać tylko na niekorzyść zaginionych. Spotkajmy się. Mogę dojechać, gdzie wskażesz. Wybierz miejsce, w którym będziesz czuć się komfortowo. S. Zamarła. To nie wyglądało na żart. Jednak ramiona pokryły jej się gęsią skórką. Mail był dziwny, zagadkowy, nadesłany z szemranego adresu. Nie oferował żadnych wskazówek, o które prosiła na forum. Nasilał za to obawy związane z jakością pracy policji. I co gorsza, zalatywał ewentualnościami, na które każdy internauta powinien uważać. Z drugiej strony, wybierz miejsce, w którym będziesz czuć się komfortowo. Tajemniczy S wyraźnie dawał do zrozumienia, że jest otwarty na spotkanie w przestrzeni, jaką ona uzna za bezpieczną. Gdyby miał okazać się zboczeńcem lub mordercą, byłaby to wielce nietypowa taktyka polowania na przyszłe ofiary. Nie zmieniało to jednak faktu, że internet pękał w szwach od niebezpiecznych ludzi, których motywacje i działania trudno było zrozumieć, a co dopiero przewidzieć. Odpisać albo nie odpisać, zastanawiał się Hamlet w jej głowie. Może to stalker albo naciągacz? Za zamkniętymi drzwiami w przedpokoju rozległ się odgłos ciężkich kroków i charakterystyczne odchrząkiwanie, jakim od lat jej ojciec witał się z każdym porankiem. Dzień dobry, szanownej koleżance małżonce, wychrypiał z okolic kuchni. Kawy? Tak. Wypiję w salonie. Blanka uniosła głowę znad telefonu, czując ukłucie gniewu. Oczyma wyobraźni zobaczyła, jak stary Dunin kroczy przez mieszkanie, by rozsiąść się w fotelu, a potem w nachmurzeniu oczekuje, aż matka przyniesie kubek gęstej jak bagno plujki. Zapowiadał się kolejny dzień stagnacji, przerywanej kolejno teleekspresem, wiadomościami i panoramą. Blanka była pewna, że co pewien czas ojciec będzie też koncentrował uwagę na niej lub żonie, domagając się sprawozdań z postępów, jakie w ramach poszukiwań powinna, jego zdaniem, poczynić policja. Zalała ją fala odrazy. Minęło już dobrych parę lat, odkąd odrzuciła rolę, jaką przypisał jej ojciec w swoim małym, 4-osobowym dramacie. Nie zamierzała z powrotem się w nią wcielać, zwłaszcza teraz. Chodziło przecież o życie Teo, młodszego brata, który rozumiał ją jak nikt inny, znał jej radości, smutki i lęki, z którym spędziła najlepsze, ale też i najmroczniejsze momenty swojego dzieciństwa. Miała bezczynnie czekać, aż sytuacja, w jakiej się znalazł, rozwiąże się sama. Nie, postanowiła. To nie jest jej sposób działania. Przesunęła palcem po wyświetlaczu, odblokowując ekran. Jej oczom na powrót ukazał się osobliwy mail. Zmarszczyła brwi, odepchnęła nieproszone wizje z udziałem gwałcicieli i psychopatów, a potem odpisała krótko. Nie wiem, skąd jesteś. Dziś mogę spotkać się w Lodzi. Piotrkowska, Brednia, 15? Kliknęła wyślij i odrzuciła smartfona na kołdrę, jakby mógł ją czymś zarazić. Mieszanina emocji zdawała się wrzeć i rozsadzać żebra. I choć niepokojąco zaczynała przypominać napad paniki, Blanka nie zamierzała temu ulec. To nie był czas na totalną rozsypkę. Miała misję do wykonania. Na tym zamierzała się skupić, by uspokoić galopadę myśli i odczuć. Zadanie. Koncentracja na zadaniu. Wdech. Wydech. Wdech. Niemal podskoczyła na łóżku, gdy telefon zawibrował. Sięgnęła po niego z sercem podchodzącym do gardła i odczytała nową wiadomość od corvus@mailtutor.com. Będę. Szukaj ciemnych okularów. Blanka stała naprzeciwko kamienicy pod Gutenbergiem, lustrując z napięciem okna, za którymi uwijało się stadko kelnerów. Od 5 minut próbowała zajrzeć do wnętrza bredni, gdzie enigmatyczny S prawdopodobnie zajął już miejsce przy jednym ze stolików. Bezskutecznie. Była zbyt daleko, a po Piotrkowskiej przemieszczało się wielu przechodniów, co znacznie utrudniało obserwację. Cholera. Mimo że wybiła już 15, Blanka miała kłopot z oderwaniem stóp od chodnika. Zupełnie jakby zapuściły korzenie, by utrzymać ją z dala od miejsca spotkania. Wszystko wokół wydawało się lekko nierealne, łącznie z dziwacznymi zdobieniami kamienicy. Barwny front obsiadła horda blaszanych smoków, dzierżących halabardy, a w zwieńczeniach okien czaiły się fantastyczne postaci. Rogaty diabeł i kobieta ze skrzydłami nietoperza. Dopiero teraz uderzyło Blankę, jak ekscentryczny budynek wybrała na spotkanie z obcym facetem, który zaledwie kilka godzin temu wyłonił się z odmętów internetu niczym zjawa. Cholera. Wiedziała, że nie może się już wycofać. Nigdy by sobie tego nie wybaczyła. Osoba, za którą się uważała, okazałaby się iluzją. No cóż, wyjątkowe sytuacje zmuszają do wyjątkowych zachowań. Nadludzkim, zdawałoby się wysiłkiem, odkleiła stopy od nawierzchni i opuściła swój punkt obserwacyjny. Ruszyła w stronę wejścia do bredni, a poczucie nierealności jeszcze się nasiliło. Miała wrażenie, że z każdym krokiem grawitacja staje się coraz słabsza, tak jakby chodnik na Piotrkowskiej nagle przeniósł się na księżyc. Dostrzegła swoją rękę łapiącą za klamkę. Poczuła, jak pokonuje przedsionek i wchodzi do restauracji. Od progu uderzył ją gwar rozmów, szczęk sztućców, zapach świeżego chleba i gorących posiłków. Zauważyła go od razu. Siedział tuż przy oknie, na widoku. Skryty za ciemnymi lenonkami, które tego pochmurnego dnia wydawały się kompletnie niepotrzebne, popijał w zamyśleniu espresso. Zdziwiło ją, jak bardzo nie pasował do tego miejsca. Ubrany całkiem na czarno, z jasnymi włosami związanymi w nieporządny węzeł na karku, roztaczał wokół siebie osobliwą, nieprzeniknioną aurę. Dystans, melancholia, zobojętnienie. Blanka poczuła, jak nogi same prowadzą ją do odpowiedniego stolika. Zatrzymały się dokładnie w momencie, w którym nieznajomy uniósł głowę, a jego twarz zastygła, jakby potrzebował chwili na przeprocesowanie tego, co zobaczył. Zaraz jednak uśmiechnął się nieznacznie, zdjął okulary i wpatrzył w nią czarnymi jak smoła oczami. Wstał. Sambor Fogiel, powiedział, wyciągając rękę na powitanie. Dziewczyna wyglądała na wystraszoną, ale zdeterminowaną. Zaciskała usta, nad którymi połyskiwało delikatne septum. Usiadła na brzegu krzesła i łypała na Sambora zza okularów o cienkich, srebrnych oprawkach. Zapytał, czego się napije i po uzyskaniu odpowiedzi udał się do lady. Latę na mleku owsianym, mruknął do kelnerki, cały czas czując na sobie świdrujące spojrzenie. Ustawił się tak, by dziewczyna miała dobry widok na jego dłonie. Nie chciał, by przez całe spotkanie zastanawiała się, czy nie dosypał jej czegoś do kawy. Zaskoczyło go, jak bardzo nie pasowała do tego miejsca. Z upiętymi, farbowanymi na rudo włosami, ubrana w stylu vintage, z kolorowymi tatuażami, wyglądała jak mieszkanka baśniowego Muchomora. Zdecydowanie zwracała na siebie uwagę w morzu szaroburych postaci, zajętych rozmowami lub smartfonami przy sąsiednich stolikach. Proszę, latę na owsianym. Z posypką? Nie, dziękuję. Ujął w dłonie wysoką szklankę i ruszył w stronę okna. Świństwo, pomyślał, patrząc na spieniony napój owsiany. Sam pozostał wierny kawie serwowanej dokładnie tak, jak podawano ją na początku, gdy pierwszy raz dotarła do Europy. Bez dodatków. Postawił latę przed Blanką, zajął swoje miejsce i nie pozwolił, by do stolika dosiadła się niezręczna cisza. Cieszę się, że postanowiłaś przyjść. Ponoć masz informacje, które mogą pomóc mojemu bratu, a mi zależy, by jak najszybciej wrócił do domu. Patrzył, jak dziewczyna nieufnie upija łyk kawy. To lulek czarny? Wskazał pod brudkiem tatuaż. Zmrużyła oczy, ale kiwnęła głową. Całą jej prawą rękę pokrywały trujące rośliny. Przekręciła się na siedzisku, by barwna kompozycja mniej rzucała się w oczy. Ta rozmowa może być dla ciebie trudna, podjął powoli. Niewiele osób akceptuje i wierzy w to, czym się zajmuje. Zamierzasz opowiadać brednie w bredni? Zaśmiał się, odchylając głowę do tyłu. Postaraj się wysłuchać mnie z otwartą głową, powiedział zaraz potem, już całkiem poważny. Jest szansa, że będę w stanie pomóc twojemu bratu. Znów potaknęła. Tym razem na znak, że spróbuje wstrzymać się z oceną. Sambor wpatrywał się w nią przez chwilę, ważąc w myślach słowa i w końcu oznajmił. Zwykle zaczynam działać tam, gdzie inni się poddają. Blanka zesztywniała, jakby jej najgorsze obawy właśnie zaczynały się potwierdzać, ale zgodnie z obietnicą nie przerwała. Zajmuję się sprawami, których nie da się logicznie wytłumaczyć. Większość ludzi sądzi, że to bajki, reszta boi się o tym nawet słuchać. Czy rozumiesz, o jakich sprawach mówię? Pozwolił, by wypowiedziane słowa spokojnie rozpłynęły się w przestrzeni wokół stolika. Wiedział, że to moment, w którym dziewczyna może złapać za torebkę i wyjść z lokalu, obawiając się farmazonów, jakie za chwilę usłyszy. Blanka siedziała jednak w bezruchu. Skinęła niepewnie głową. Zareagował uśmiechem i stwierdził. Dobrze. W takim razie do sedna. Czy wiedziałaś, że twój brat interesuje się legendami? Zmarszczyła brwi. Co? Nie, nie sądzę. Czytałam mu polskie klechdy na dobranoc, jak był mały. Czemu pytasz? Skąd miałbyś to wiedzieć? Dodała z niepokojem. Są takie miejsca w sieci, które w przeciwieństwie do twojego forum o górskich wędrówkach mają się lepiej niż kiedykolwiek. Twój brat często tam zaglądał. Obserwował przez moment, jak twarz Blanki się wydłuża. Dziewczyna jednak nic nie powiedziała. Oddech lekko jej przyspieszył. Prawdopodobnie zachodziła w głowę, jakim cudem nieznajomy mężczyzna wie o tylu rzeczach, które dzieją się w internecie. Zapewne rozważała bardziej lub mniej sensowne wyjaśnienia. Fogiel spojrzał w okno i kontynuował. Większość treści, jakie są publikowane w tych miejscach, to bzdury, ale nie wszystkie. Czy brat mówił ci, po co jedzie w góry sobie? Chciał uczcić koniec szkoły? Wymamrotała Blanka, coraz silniej zdezorientowana. Właśnie napisał maturę z fizyki i zamierzał wyrwać się z domu. Matura z fizyki. mruknął w zamyśleniu Sambor. Wszystko by się zgadzało.
Co takiego by się niby miało zgadzać?
Ta rozmowa zaczyna mnie, powiedzmy, że twój brat wygadał się w Darkwebie, że natrafił na całkiem cenne notatki.
Blanka pokręciła z uśmiechem głową, wpatrzona w szklankę kawy. Całą swoją postawą dawała do zrozumienia, że to jakaś groteska.
Cenne notatki w posiadaniu 18-latka? Chyba przyznasz, że to trochę naciągane.
Na pierwszy rzut oka być może. Jednak twój brat twierdził, że były dołączone do książki, którą znalazł w antykwariacie.
Zamrugała gwałtownie, mocno zaskoczona. Informacja musiała trafić w punkt. Niewykluczone, że chłopak lubił buszować po sklepach handlujących używanymi czytadłami.
Skąd wiesz, że w ogóle chodzi o mojego brata?
Sapnęła defensywnie.
Podpisał się swoim imieniem i nazwiskiem, czy jak?
Sprawdziłem to. Nie byłoby mnie tu, gdybym nie miał pewności. Możesz mi wierzyć.
Blanka zacisnęła dłoń na szklance. Ewidentnie nie wiedziała, co powiedzieć.
Trudno jej było przyjąć wszystko, co właśnie usłyszała. Z drugiej strony wciąż nie ruszyła się z miejsca.
Tak się składa, że w górach Sowich raz na jakiś czas ludzie przepadają bez śladu, podjął Sambor po chwili ciszy. Na tyle rzadko, by dało się to tłumaczyć w sposób racjonalny. Przejrzałem doniesienia prasowe z ostatnich 50 lat. Zniknięcia przypisywano dzikim zwierzętom, złej pogodzie, nieszczęśliwym wypadkom, klasyka. Tylko ciał ani ubrań nigdy nie odnaleziono. Większość zaginionych rozpływała się w powietrzu w okolicach Osówki.
Mówi ci coś ta nazwa?
A powinna?
To góra. Niektórzy uważają, że w jej wnętrzu znajdowała się tajna siedziba Hitlera.
Wiesz, co to oznacza?
No nie wiem, do cholery. To jakiś egzamin?
Podziemia.
Sambor wpatrzył się z powagą w Blankę. Podtopione tunele, korytarze, hale. Nie bez przyczyny miejscowi nazywają Osówkę podziemnym miastem. Nie wiadomo, dlaczego naziści zbudowali tak ogromny kompleks właśnie tam, ale na pewno mieli swoje powody. Wyprostowała się na krześle, świdrując rozmówcę jasnymi oczami. Dlaczego zaginięcie Teodora miałoby mieć cokolwiek wspólnego z sekretami nazistów? Zapytała bardzo wolno.
To właśnie chciałbym ustalić. Z twoją pomocą.
Moją pomocą? Myślałam, że to ty chciałeś pomóc mnie i mojej rodzinie, syknęła z oburzeniem.
Sambor cmoknął. Jego wzrok spoczął na uśmiechniętej kelnerce, która położyła na sąsiednim stoliku talerz ze smakowicie pachnącym daniem. Na szczycie warzywnego pagórka spoczywała krewetka wpatrująca się w nicość z ugotowanym smutkiem. Fogiel zwrócił uwagę, że Blanka znów zmienia pozycję, tym razem odchylając się nieznacznie od morskiego stworzenia upozowanego pośród cukinii, pomidorów i sałaty.
Ty pomożesz mnie, ja pomogę tobie. To uczciwy układ.
Dlaczego tak ci interesuje ta sprawa?
Załóżmy, że mam w tym swój interes, odrzekł krótko.
Atmosfera wokół stolika ostrzegawczo zgęstniała. Siedząca nieopodal para zaczęła rzucać w ich stronę ukradkowe spojrzenia, przeżuwając nerwowo coś, co ewidentnie pochodziło z sezonowego menu szparagowego.
Dobrze. Przyjmijmy, że kupuję to, o czym mówisz.
Blanka potarła czoło w irytacji.
Niech będzie, że brat, którego znam od dziecka, skrywa przede mną mroczne hobby. Niech będzie, że udziela się w Darkwebie i że wyjechał z kumplami szukać tajemnic, które naziści porzucili w podziemnym mieście. Jak ja mam ci pomóc w tej sprawie?
Sambor przekrzywił głowę. Zdobądź książkę, o której wspominał twój brat. Zawarte w niej notatki wyjaśnią, czego i gdzie dokładnie szukał. To naprowadzi nas na jego trop.
Nas.
Użył tego słowa celowo, ale chyba zbyt szybko. Dziewczyna w jednej sekundzie skurczyła się w sobie, wycofała. Zupełnie jakby restauracyjne zapachy i gwar zaczęły na nią napierać, a cała sytuacja zrodziła zbyt wielki ciężar.
Na maila wyślę ci wiadomości, które Teodor opublikował w sieci,
na zachętę. Sambor zmienił taktykę. Przy okazji może coś, co napisał, podpowie ci, gdzie szukać książki.
Nie pamiętam, bym powiedziała, że to zrobię, warknęła.
Uśmiechnął się tylko, chłodno. Blanka lekko pobladła, dopiła resztkę zimnej już kawy. W jej ruchach czuć było nerwową energię pośpiechu i chęć prędkiego opuszczenia lokalu.
Czy to już wszystko, czym chciałeś zaskoczyć mnie na tym spotkaniu?
Wystarczy na dziś, skonstatował w duchu Sambor, odnotowując drżące kąciki ust dziewczyny.
Zrobisz z tą wiedzą, co zechcesz. Ale jeśli moje podejrzenia są słuszne, liczy się każda godzina, powiedział.
Kiwnęła głową w milczeniu, uznając spotkanie za zakończone. Była bliska płaczu. Z pewnym wysiłkiem wydostała się zza stolika i ruszyła w stronę wyjścia. Bez pożegnania. Fogiel odprowadził ją wzrokiem, aż zniknęła za drzwiami. Mogło być gorzej, odnotował w myślach i zamówił espresso na wynos. W drodze powrotnej do domu rodziców Blanka czuła się jak we śnie. Nogi same przemierzały ulicę, a ręce automatycznie wciskały guziki w autobusach, kiedy zagnieżdżony w podświadomości autopilot nadzorował konieczne przesiadki. Spotkanie z dziwacznym mężczyzną wiele ją kosztowało, choć miała poczucie, że tak naprawdę traci energię z innego powodu. Z odrętwienia wyrwał ją dopiero stary Dunin. Gwałtownie otworzył drzwi do mieszkania zaledwie moment po tym, jak lekko trzęsącą się dłonią próbowała trafić kluczem do zamka. Powitał ją lodowatym spojrzeniem rybich oczu.
Pięknie. Tragedia w rodzinie, a moja córka zabawia się na mieście. Nie mógłbym być bardziej dumny.
Jak tata czasem coś powie, wybąkała, nie mając siły ani na konfrontację, ani na wyjaśnienia. Ojciec nie ruszył się jednak z miejsca, blokując przejście. Musiała powiedzieć cokolwiek, co z powrotem wyśle go na fotel w salonie. Chciałam się przejść, zebrać myśli, podzwonić po schroniskach i zapytać, czy nie widziano tam Teodora i reszty. Wolałam nie robić tego w domu. Mama i tak jest już kłębkiem nerwów, wymyśliła na poczekaniu.
No i?
Żadna z placówek nie gościła w ostatnich dniach grupy chłopaków, skłamała, czując wyrzuty sumienia. Ojciec wciągnął powietrze, ni to w złości, ni to w rozczarowaniu, ale odsunął się od drzwi. Blanka wślizgnęła się do przedpokoju i pośpiesznie zdjęła buty, marząc o tym, by skryć się pod kołdrą. Nim udała się w głąb mieszkania, kątem oka zobaczyła, jak stary Dunin zasiada na swoim tronie, gotów przez resztę dnia bezczynnie czekać na cud. Kolejny raz nawiedziło ją uczucie głębokiej niechęci. Gdy wreszcie zamknęła się w swoim starym pokoju, poczuła płynące po policzkach łzy. Pozwoliła sobie na długi, cichy płacz. Nie chciałaby rodzice zauważyli, co się z nią dzieje. To nie była ich sprawa. Od dawna nie mieli dostępu do świata jej uczuć. Zaginięcie brata, nieznajomy opowiadający niestworzone historie, przemocowy ojciec, było tego za wiele. Otworzyła torebkę, która wciąż zwisała z jej ramienia i wydobyła chusteczkę do nosa. Dyskretnie przedmuchała dziurki, osuszyła septum, otarła policzki. Odniosła wrażenie, że ciężar emocji nieco zelżał, zresztą jak zawsze po solidnym płaczu. Poczuła też w sobie większą gotowość, by spojrzeć na ekran smartfona, gdzie, jak podejrzewała, nowe powiadomienie z poczty już na nią czekało. Tak jak myślała. corvus@mailtutor.com zgodnie z obietnicą zdążył już wszystko przesłać. Z westchnieniem otworzyła wiadomość zatytułowaną Zerknij. W treści znalazła 3 zrzuty ekranu ukazujące rozmowę, która kilka tygodni temu odbyła się na forum o nazwie Historie Prawdopodobne. Adres serwisu wyglądał podejrzanie. Składał się z ciągu przypadkowych znaków zakończonego domeną Onion. To jakiś żart? Strona, która wygląda na nieudolnie sfabrykowaną, ma mnie do czegokolwiek przekonać? Pomyślała z irytacją. Powiększyła jednak na wyświetlaczu pierwszy z obrazków. Mejem napisał: chłopie, możesz co najwyżej pomarzyć, tam jest pusto. Xperikulox napisał: dobre, dajesz młody.
A tak serio, coś się tak uwziął na tę górę. Wszyscy ci piszą, że tam nic nie ma. Sfora Raptora była w okolicach z ekipą kilka razy. Cały kompleks sprawdzony. Tam, kropka, nic, kropka, nie, kropka, ma. Sfora Raptora odpisał. Potwierdzam. Pan Glazurnik napisał. Co się dziwicie? Zapał neofity. Uśmiech. Dunnofil napisał. Może źle szukaliście. Blanka wstrzymała oddech. Ostatni nick brzmiał aż zbyt znajomo. Dunno. Od lat z bratem przekręcali swoje nazwisko właśnie w ten sposób, nawiązując do angielskiego określenia oznaczającego nie wiem. Zbieg okoliczności? Przeszła do kolejnego zrzutu ekranu. Sfora Raptora odpisał. Jeb się smarku. Dunnofil napisał. Aha, aha, uroczo. A ja nadal sądzę, że gówno znaleźliście, bo nie wiedzieliście, jak szukać. Mejem napisał. A ty oczywiście wiesz. Dawać fanfary. Dunnofil napisał. No wiem. W przeciwieństwie do was, nie idę gdzieś na pałę, a najpierw szukam źródeł. I odnośnie osówki, znalazłem co potrzeba. Xpericulox napisał. Zamieniam się w słuch. Powaga, niech napisze, co znalazł. Ja tam zaczynam być ciekawy. Otworzyła ostatni, największy plik. Narastały w niej złe przeczucia. Dunnofil napisał. W antykwariacie natrafiłem na stare wydanie Le Matin de Magicien. Pewnie nigdy o tej książce nie słyszeliście, ale spoko. Jej treść to nic wielkiego, ale ten egzemplarz miał w sobie odręczne notatki, które jasno wskazują, że osówka to jest to, czego wszyscy na historiach szukamy. Mówię serio. Dokładnie to wszystko rozpisałem i zanalizowałem. Sfora Raptora odpisał. Ktoś puścił brzydkiego bąka. Dunnofil odpisał. Lol. Ja mam wiarygodne wskazówki. Wiem, jak szukać i co zrobić, żeby to znaleźć. A ty masz idiotyczne komentarze. Gratulacje. Mejem napisał. Panno Marple, pani żyje. Pan Glazurnik napisał. Wybacz, młody, ale notatki znalezione w starej książce to żaden dowód. Mógł je spisać ktokolwiek. Pisarz fantasy, RPGowiec, schizowiec. Czaję, że woła cię przygoda, ale nie rób sobie nadziei. Lepiej zajmij się nauką do matury, a po egzaminach pobawisz się w wielkiego odkrywcę. Sfora Raptora napisał. Dobra beka. Chłopcze, żaden z ciebie detektyw. Pogódź się z tym, że osówka jest czysta i żyj. Xperoculox napisał. A jednak przestałem być ciekawy. Zgadzam się z przedmówcami. Bez obrazy, ale równie dobrze mogłeś spojrzeć w niebo i stamtąd otrzymać znak, że osówka nadal kryje w sobie tajemnicę. Wiem, że jesteś napalony, ale czas odpuścić. Mniej się rozczarujesz. Dunnofil napisał. Jeszcze będziecie mnie przepraszać i błagać o to, bym następnym razem zabrał was ze sobą. Nara. Blanka przez dłuższą chwilę wpatrywała się w ostatnią wypowiedź. W głowie lekko jej szumiało. Sama już nie wiedziała, w co wierzyć. Czy powinna zaufać zdrowemu rozsądkowi i z góry odrzucić tę wariacką historię? A może jednak nie zaszkodzi wsłuchać się we własne wątpliwości i je zweryfikować? Spojrzała w okno, pociągając nosem. W duchu zadała sobie proste pytanie, czego ewentualnie będzie mniej żałować w przyszłości. Tego, że nie podjęła działania, czy tego, że poświęciła parę minut na szukanie jakiejś książki? Odpowiedź wydawała się jasna. Na palcach, by nie ściągnąć na siebie uwagi rodziców, przedostała się do pokoju Teo. Zamknęła za sobą drzwi najciszej, jak potrafiła, i jeszcze raz spojrzała na ekran smartfona, wczytując się w rzekome wypowiedzi brata. Le matin de magicien. Omiotła pomieszczenie wzrokiem i zabrała się do poszukiwań. Pokój był niewielki. Wszystko leżało w nim na widoku. Odnalezienie książki nie powinno nastręczyć żadnych problemów, przy założeniu, że cała ta historyjka nie była wyssana z palca. Zaczęła od zbadania zawartości szuflad w biurku i przekopania się przez stos podręczników wciśnięty między łóżko a bieliźniarkę.
Dokładnie przejrzała kolekcję powieści fantasy i historycznych opracowań, którą Teodor trzymał na półkach. Sądząc po zniszczonych okładkach, kilkanaście egzemplarzy mogło pochodzić z antykwariatu, jednak żaden nie był książką, której szukała. Gdy przetrząsnęła wszystkie oczywiste miejsca, dla świętego spokoju obejrzała też zakamarki, przestrzenie pod meblami, skrzynie na pościel, półki z odzieżą, a nawet kosz na śmieci i wnętrze żyrandola. Nic. W pokoju Theo nie było publikacji o tytule Le Matin de Magicien. Usiadła na łóżku. Dlaczego nie czuła ulgi? Czy nie powinna ucieszyć się, że Sambor Fogiel od początku wciskał jej kit? Zdezorientowana spojrzała na telefon. Coś nie dawało jej spokoju. Na odblokowanym ekranie ponownie pojawiła się wypowiedź Dunnofila. W antykwariacie natrafiłem na stare wydanie Le Matin de Magicien. Pewnie nigdy o tej książce nie słyszeliście, ale spoko. Jej treść to nic wielkiego, ale ten egzemplarz miał w sobie odręczne notatki, które jasno wskazują, że osówka to jest to, czego wszyscy na historiach szukamy. Mówię serio, dokładnie to wszystko rozpisałem i zanalizowałem. Dokładnie to wszystko rozpisałem i zanalizowałem. Blanka ponownie spojrzała na biurko. Do głowy wpadł jej pewien pomysł. A co jeśli książka to nie wszystko? Zbliżyła się do mebla i zaczęła od nowa przeglądać zawartość szuflad. Prosty zeszyt z okładką w samochody leżał na samym wierzchu. Nie była pewna, dlaczego zwrócił jej uwagę właśnie w tym momencie, jednak podążyła za potrzebem intuicji i po niego sięgnęła. Gdy zaczęła kartkować zawartość, poczuła, że brakuje jej tchu. Noże, jeden po drugim, wbijały się w wykrzywioną gębę. Raz, dwa. Zatapiały się w policzkach, oczodołach i podgardlu. Trzy, cztery. Precyzyjnie, metodycznie, jakby od niechcenia. Pięć. Sambor strzelił stawami obu dłoni i nieśpiesznie zbliżył się do tarczy wykonanej z grubego drewnianego plastra. Namalowany na jej środku maszkaron mocno oberwał, jak zawsze, gdy Fogiel ćwiczył skanw. Tym razem potwór pożegnał się ze ślepiami i grdyką, stracił ucho i zarobił nową, paskudną szramę. Daj spokój, wyliżesz się, mruknął Sambor do najeżonej ostrzami gęby i zaczął wyszarpywać noże z drewna. Kilka drzask spadło na podłogę. Z głośników zainstalowanych pod sufitem rozległ się donośny dźwięk sygnalizujący priorytetowe powiadomienie. A potem jeszcze jeden i kolejny. Mówiłem ci, Fogiel uśmiechnął się do maszkarona, a w jego oczach zagościł cień triumfu. Odłożył ostrza na blat przy ścianie, gdzie dołączyły do innych, nieco większych noży. Ruszył środkiem pomieszczenia, omijając zawalony szpargałami stół, przyciągnął do siebie obrotowe krzesło i zasiadł przed ścianą monitorów. Na roboczym ekranie widniały trzy nowe maile bez tematu, nadesłane z adresu blanka.dunno@gmail.com. Każda z wiadomości zawierała po jednym zdjęciu. Sambor otworzył i powiększył pliki. Przebiegł wzrokiem po lekko poruszonych ujęciach. Przedstawiały chaotyczne notatki, nabazgrane w zeszycie w linię. Przechylił głowę i zmrużył oczy, próbując rozszyfrować tekst. To, co zdołał odczytać, wystarczyło, by jego twarz rozciągnęła się w grymasie zadowolenia. Zaginiony chłopak mówił prawdę. Miał kontakt z zapiskami kogoś, kto ewidentnie znał się na rzeczy. Nie zwlekając ani chwili dłużej, Fogiel odpisał na ostatnią otrzymaną wiadomość. Nie będę kłamał, jest źle. Trzeba się śpieszyć. Wyruszam do osówki jeszcze dziś. Potrzebuję kompletu notatek. Podjadę po nie. Napisz, skąd je odebrać. S. Spojrzał za siebie prosto na tarczę do rzucania nożami. Potrzebował kilkunastu minut, by zabrać wszystko, co, jak sądził, mogło okazać się potrzebne i ruszyć do łodzi. Po drodze planował jedynie krótki przystanek w znajomym warsztacie. Sprzęt, który posiadał, wymagał drobnej modyfikacji. Musiał działać szybko. W przeciwnym wypadku wszystko przepadnie. W piersi załaskotało go znajome uczucie nadziei. Może tym razem. Dźwięk powiadomienia wyrwał go z zadumy. Od razu otworzył nową wiadomość i... Kurwa. Mail był krótki i nie pozostawiał pola do negocjacji. Beze mnie notatki nigdzie nie jada. Jeśli idziesz na taki układ, adres znajdziesz poniżej. Sambor bił się z myślami tylko przez chwilę. Nie miał czasu do stracenia. Druga taka okazja mogła się nigdy nie powtórzyć. Westchnął ciężko i odpisał: 21 pod twoim domem. Blanka stała w bramie, chroniąc się przed deszczem. Drżała na całym ciele, sama już nie była pewna dlaczego. Powodów było co najmniej kilka. Po pierwsze, właśnie zamierzała wsiąść do samochodu obcego, podejrzanego mężczyzny. Po drugie, awantura, jaką pożegnał ją stary Dunin, gdy oznajmiła, że wraca na dzień lub dwa do Krakowa, w końcu musiała jakoś wyjaśnić nagły wyjazd, sprawiła, że coś w niej pękło i to z hukiem. Po trzecie, nadal nie mogła wyjść z szoku, że znalazła w pokoju Teo ten przeklęty zeszyt. A po czwarte, noc była wyjątkowo chłodna. Nic zatem dziwnego, że trzęsła się jako sika, kuląc się przy lokatorskich skrzynkach i popatrując na dźgane deszczem kałuże. Auto zjawiło się niemal bezszelestnie. Wolno, niczym czujne zwierzę, wtoczyło się na miejsce parkingowe i zamarło. Jego smukła sylwetka wyglądała obco na tle zniszczonych kamienic. Przywodziła na myśl pojazd z mrocznej wizji przyszłości. Mimo że Blanka niespecjalnie znała się na markach, rozpoznała charakterystyczny emblemat na masce. Tesla. Przednia szyba opadła do połowy okna z cichym szumem, a z wnętrza kabiny dobiegł głos. Wsiadasz? Odetchnęła głęboko, zerknęła na zielonkawe tablice rejestracyjne i na lekko sztywnych nogach ruszyła w stronę samochodu. Zajrzała do środka, a jej wzrok skrzyżował się z nieodgadnionym spojrzeniem Sambora. Chcę, żebyś wiedział, że poinformowałam przyjaciół, gdzie i z kim jadę. Udostępniłam kilku osobom lokalizację mojego telefonu. Umówiłam się też na regularne SMS-y, w których będę raportować, co się dzieje. W pierwszej wiadomości zamierzam przesłać numery blach, na których jeździsz. Mężczyzna parsknął pod nosem. Wsiadaj. Obśmiał mnie, oburzyła się. Jednak po chwili wahania otworzyła drzwi i opadła na przednie siedzenie. Łypnąwszy na jarzącą się w półmroku multimedialną deskę rozdzielczą, upchnęła w nogach plecak z rzeczami na zmianę, zapięła pasy i gwałtownym szarpnięciem wydobyła z kieszeni telefon. Miała nadzieję, że aparat wygląda co najmniej tak groźnie jak odbezpieczony granat. Pisz, co masz pisać. Zapamiętałaś numery, czy ci podyktować? Zapytał Fogiel, wjeżdżając autem na jezdnię nierówną od asfaltowych łat. Wyglądał na niewzruszonego. Dzięki, nie trzeba, wyszczękała, nie mogąc powstrzymać dygotania. Sztywnymi z zimna palcami wystukała wiadomość do znajomych. Faktycznie, nim wyszła z domu, poprosiła kilka osób ze swojej grupy na studiach, by zachowały w najbliższych godzinach czujność. Wsunęła telefon między uda i instynktownie przytuliła się do drzwi, zwiększając dystans między sobą a mężczyzną. Choć w samochodzie było przyjemnie ciepło, nadal drżała na całym ciele. Opuścili ulicę Tuwima, przy której mieściła się czynszówka jej rodziców, przejechali przez opustoszałe skrzyżowanie i pomknęli w kierunku wjazdu na obwodnicę. Łódź zastygła w bezruchu, zalana deszczem i posępna, oświetlona żółtym blaskiem ulicznych latarni. O tej porze miała w sobie coś z nieprzyjaznego miejsca, do którego ludzie trafiali czasem w snach. Błądzili wtedy bez końca, od zaułka do zaułka, eksplorując poplątaną siatkę ulic. Niekiedy, gdy tak tułali się bez celu, ich trop podejmowało nieokreślone zło, które zaczynało deptać im po piętach, aż do gwałtownego wybudzenia. Obserwując mijane budynki, Blanka poczuła znużenie. Nadmiar trudnych emocji i niemal bezsenna noc zaczynały upominać się o swoje. Nie chciała jednak zasypiać przy milczącym nieznajomym. Sama wizja drzemki w jego towarzystwie przyprawiała ją o ciarki. Bezradnie wpatrzyła się w zapłakaną od deszczu szybę i w końcu wydusiła. Powiedz. Sambor nawet nie drgnął. Spokojnie prowadził samochód w stronę obrzeży miasta. Mimo to podjęła drugą próbę, wiedząc, że jeśli nie zacznie rozmowy, za kilkanaście minut przegra ze snem. Powiedz mi, co w notatkach Theo spowodowało, że aż tak się... Pogadamy o tym później, przerwał. Muszę przeczytać całość, wtedy wszystko wyjaśnię. A co jeśli w zeszycie nie znajdziesz tego, na co ewidentnie liczysz?
Będę improwizować. Siedzę w tych tematach na tyle długo, że niełatwo mnie zniechęcić.
No popatrz, miło, że o tym wspominasz. Właśnie miałam nadzieję, że opowiesz mi więcej o tych tematach, podchwyciła Blanka. Jej telefon zawibrował, gdy nadeszła wiadomość. Spojrzała na ekran. Jak jest?
Na razie okej, odpisała zwięźle i na powrót utkwiła oczy w profilu Fogiela.
Czym ty się właściwie zajmujesz? W knajpie mówiłeś tak, by przypadkiem niczego nie powiedzieć.
Sambor uśmiechnął się tylko w odpowiedzi.
Wspominałeś, że chodzi o sprawy, których nie da się logicznie wytłumaczyć. Nie ustępowała. W obecnych czasach to może znaczyć wszystko. Ludzie wierzą w różne rzeczy. Spotkania z kosmitami, ziemia w kształcie pączka z dziurką, zabójcze smugi na niebie. Mogłabym tak wymieniać bez końca, ale coś mi podpowiada, że...
Wygaszam klechty?
Zgadłaś. Blanka zapowietrzyła się lekko. Tego się nie spodziewała. Oczywiście wiedziała, czym są klechdy. Temat ten w ostatnich latach był niezwykle popularny wśród fanów teorii spiskowych i doczekał się wielu memów. Nigdy jednak nie słyszała o jakimś wygaszaniu. O co z nim chodziło, jak przebiegało i czy dostęp do niego mieli tylko ludzie o wyższym poziomie wtajemniczenia w dziedzinie foliarstwa? Chryste, what the actual fuck?
Że co robisz? Wyjąkała.
Usuwam legendy z tego świata. Szybko i prawie bezboleśnie.
Czyli, że jesteś zabójcą?
Gdyby to, czym się zajmuję, miało oficjalną nazwę, pewnie przedstawiłbym się jako legendysta. Sambor spojrzał kątem oka na Blankę, już całkowicie przyciśniętą do drzwi. Łagodnie wjechał na obwodnicę. Wygaszanie klechd nie zawsze wiąże się z zabijaniem. Czasem tak, czasem nie.
O Boże.
Czy w przypadku mojego brata... Będzie trzeba coś zabić? Wydyszała z przerażeniem Blanka, czując, jak zbiera jej się na wymioty.
Raczej tak, przyznał Fogiel.
Najpewniej tak, poprawił się po chwili. Zacisnęła powieki. Kiedy walczyła z mdłościami, nawiedziła ją dziwna myśl. Jak to możliwe, że jeszcze parę dni temu stresowała się kolokwium z angielskiej gramatyki historycznej? Miała wrażenie, że w tej chwili nie potrafi sobie nawet przypomnieć, jak to jest bać się o takie pierdoły. Deszcz nadal zacinał. Duże krople rozbijały się o dach i przed nią szybę, wystukując energiczne staccato. Człowiek, z którym siedziała w jednym aucie, stwierdził, że trudni się posyłaniem legend do diabła. Na dodatek podjął próbę nazywania swojego fachu, jakby rzeczywiście myślał o tym obłąkanym zajęciu w kategoriach zawodu. Legendysta.
Zakładam, że nigdy nie słyszałaś o dniu klecht, odezwał się nagle Sambor.
Blanka zmarszczyła brwi, ale nie otworzyła oczu.
Wiedzą o nim praktycznie tylko fiksaci z forów pokroju historii prawdopodobnych. Dla kogoś, kto nie siedzi w tych sprawach, temat brzmi jak kompletna bzdura. Bo faktycznie to powinna być bzdura. Ale z jakiegoś powodu nie jest.
Przez moment jechał w ciszy. W końcu jednak podjął.
Mówiąc prosto z mostu, kilkaset lat temu legendy stały się prawdą.
Nie skomentowała. Pod powiekami wirowały jej kartki z zeszytu Teodora. Ożyły, ciągnął spokojnym, wręcz bezbarwnym tonem. I chociaż prawie nikt w to nie wierzy, żyją do dziś. Niektóre pośród ludzi, inne w ukryciu, jedne dobre, pozostałe podłe. Wszystkie bez wyjątku. Próbują znaleźć sens w tym, co je spotkało. Więc poszukują. Wywołują chaos, cierpią. Przeważnie cierpią. Zamilkł, jakby w zadumie. Ten świat to nie miejsce dla nich. Blanka milczała. Miała wrażenie, że jakakolwiek reakcja przerwie opowieść Fogiela bezpowrotnie. Zapadła się głębiej w fotel. Moja rola polega na tym, by odsyłać je tam, skąd się wzięły. Między bajki. Poprzez wygaszanie, czyli swego rodzaju ryt, staram się to robić tak dobrze, jak umiem. Nie zawsze jest krwawo. Istnieją różne sposoby, niekiedy równie skuteczne jak neutralizacja. Nie zawsze, niekiedy. Odwróciła twarz w stronę okna. Miała wrażenie, że ciepło samochodu otula ją niczym para w łaźni. Nie wiedziała, co powinna sądzić o tym, co właśnie usłyszała, nawet biorąc pod uwagę zawartość notatek Teodora. Jednego była za to pewna. Wyjaśnienia nie były kompletne. Czuła to w kościach. Czym jeszcze Sambor Fogiel zamierzał ją zaskoczyć? Jakie tajemnice skrywał? Nie wyglądał na kogoś, kto na dzień dobry wykłada wszystkie karty na stół. Niejasne, dręczące przeczucie podpowiadało jej, że mężczyzna nadal trzyma kilka asów w rękawie. I tych asów zaczynała się poważnie obawiać. W końcu łatwiej przychodzi dzielenie się sekretami, które nie mają aż tak dużego znaczenia. Potok myśli i czarnych scenariuszy stawał się coraz mniej składny, przerywany spontanicznymi, przypadkowymi obrazami. Żołądek Blanki nadal protestował. Starała się jednak uspokoić go głębokimi, powolnymi oddechami. Wdech, wydech, wdech, wydech. Obudził ją trzask zamykanych drzwi. Poderwała głowę i rozejrzała się w panice na boki. Sambora nie było w samochodzie. Przez okno dostrzegła rząd uśpionych dystrybutorów paliwa. Wyglądało na to, że gdy spała, legendysta postanowił zatrzymać się na stacji benzynowej i właśnie wysiadł. Z sercem walącym tuż pod gardłem zaczęła szukać dłonią telefonu, ale był dokładnie tam, gdzie go schowała. Na ekranie widniało kilka powiadomień. Blanka, co jest? Miałaś pisać.
Duska mówi, że też nic od ciebie nie dostała. Odpisz, please.
Blanka, martwię się. Wszystko okej? Okay? Jeśli nie odezwiesz się w przeciągu pół H, dzwonię najpierw do ciebie, a potem na 112. Cholera, szepnęła do siebie i zaczęła gorączkowo odpisywać na wiadomości. Jej nieplanowana drzemka musiała napędzić znajomym niezłego stracha. Gdy wysyłała ostatniego uspokajającego SMS-a, drzwi do samochodu otworzyły się na oścież. Sambor ostrożnie zajął miejsce za kierownicą. W ręku trzymał dwa papierowe kubki. Kawy? Zapytał. Dzięki. Nieufnie przyjęła gorący napój.
Nie ma za co, to Lura. I bez mleka. Nie mieli roślinnego, wyjaśnił, wzruszając ramionami.
Blanka uniosła brew, szczerze zdziwiona, że zapamiętał, z czym zamówiła kawę w bredni. Nie zmieniło to jednak faktu, że czuła wewnętrzny opór przed piciem czegokolwiek, co jej proponował. Obracała więc kubek w dłoniach, wpatrując się w plastikowe wieczko.
Jak nie chcesz, to wyrzuć, mruknął Sambor.
Sprawdzał coś na jednym z ekranów deski rozdzielczej.
Weź tylko pod uwagę, że miałem już mnóstwo okazji, by zachować się jak socjopata, ale postanowiłem nie skorzystać.
Uśmiechnął się do Blanki krzywo. Żart wcale jej się nie spodobał.
Dobrze, pokaż mi zeszyt.
Chcesz czytać to wszystko teraz? Zapytała zdziwiona.
Została nam godzina jazdy do Osówki.
No tak, pomyślała. Lepiej by przejrzał te sakramenckie zapiski, zanim zaczną błądzić po podziemnym mieście. Otworzyła plecak i wyciągnęła notatnik w samochody. Fogiel bez słowa zabrał się do czytania, przysuwając zeszyt bliżej okna. Przez szybę wpadało światło latarni rozjaśniających teren stacji benzynowej. Blanka obserwowała przez dobrą chwilę, jak oczy legendysty z uwagą skanują zabazgrane kartki. To były dziwne, czarne oczy, pozbawione napięcia, nerwowości i lęku. Tak spokojne, że aż wydawały się martwe. Nie wiedzieć czemu Blankę nagle zaniepokoiło to odkrycie. Wzdrygnęła się i machinalnie upiła łyk stygnącej kawy. Cholera jasna, zaklęła w duchu. Jednak było już za późno. Napój leniwie spływał po przełyku prosto do żołądka. Sambor pokiwał w zamyśleniu głową. Notatki urywały się niespodziewanie, ale znalazł w nich wszystko, czego potrzebował. Musimy jechać, trzymaj. Oddał zeszyt Blance, uruchomił samochód i ruszył w stronę wyjazdu ze stacji paliw. Czuł na sobie świdrujące spojrzenie dziewczyny, która przez ostatnie 20 minut zdecydowała się wessać kilka łyków kawy przez niemal zaciśnięte usta. Najwyraźniej powoli zaczynała oswajać się z faktem, że nie zamierzał jej ani odurzyć, ani otruć. Nerwowe stworzenie, pomyślał i dodał gazu, gdy wyjechali na pustą, ciemną drogę. Mijane budynki i drzewa zdawały się cofać głębiej w mrok, niczym płochliwe cienie, byle dalej od pędzącego pojezdni samochodu. Zawsze wszystko wyjaśniasz z aż takim zaangażowaniem? Sarknęła w końcu Blanka. Mniej więcej, rzucił jej krótkie, rozbawione spojrzenie. W półmroku przypominała nadąsaną wróżkę. Wygląda na to, że twój brat nie tylko poznał sekret osówki, ale też dowiedział się, jak go przebudzić. Czytałaś jego notatki? Prychnęła oburzona. No raczej, że czytałam. I zanim zadasz to pytanie, tak, zrobiłam dodatkowy research, żeby wiedzieć, co uroił sobie Teo. Zabębniła palcami o okładkę zeszytów samochody. Mimo to nadal nie ogarniam, w co ten trepek się wplątał. Książka, którą znalazł w antykwariacie, Le Matin de Magicien, Poranek Magów, czy jak to tam będzie po polsku, to jakieś okultystyczne czytadło, którego nikt nie bierze już na poważnie. Tak mówią. Ale z tego, co rozumiem, tajemniczy eks-właściciel tego egzemplarza dodał na marginesach intrygujące komentarze. Mój brat to wszystko przetłumaczył ze słownikiem, łyknął i popędził ku wątpliwej przygodzie. Wybacz, ale wciąż nie mogę uwierzyć, że jakieś stare bazgroły o tajnym stowarzyszeniu spowodowały, że zachował się jak kretyn. Wybaczam. Co dalej? Sambor zmrużył oczy. Światła Tesli właśnie wydobyły z mroku tablicę z napisem Podziemne miasto Osówka w Głuszycy, 27 kilometrów, kierunek Kłodzko. Co dalej? Choćby i to, że stowarzyszenie miało pracować dla III Rzeszy. Słowo daje, dlaczego wszystkie trudne do wyjaśnienia historie muszą kręcić się wokół nazistów? Odpowiedziało jej milczenie. Legendysta najwyraźniej nie zamierzał niczego Blance ułatwiać. Westchnęła zniecierpliwiona. Dobra, miejmy to już z głowy. W internecie znalazłam informację, że w czasie II wojny światowej Niemcy szukali sposobów na to, by rozprawić się z wrogami. Naziści byli otwarci na różne rozwiązania, także na te mniej konwencjonalne. Blanka wpatrzyła się w profil Sambora. Fogiel skinął wolno głową, więc mówiła dalej. Wokół tego tematu krążyło mnóstwo plotek. Wiele dotyczyło zagadkowej organizacji, która miała opracować metody umożliwiające III Rzeszy zyskanie przewagi nad wrogimi państwami. W grę wchodziły, a jakże, eksperymenty nad nadnaturalnymi siłami i przepotężną bronią. Różnie na te organizacje mówiono. Znalazłam na przykład takie określenia jak Loża Braci Światła i Towarzystwo Wirl. Wril, poprawił ją legendysta. Ale się do tego nie przywiązuj. To bardziej niż pewne, że żadna z podanych nazw nie ma nic wspólnego z prawdą. Faktycznie. Obydwie brzmią tak, jakby wymyślił je Zack Snyder. Kto? Nieważne. Na czym to ja? A, Towarzystwo Wril. Blanka zorientowała się nagle, że od pewnego czasu jezdnia wydaje się węższa, a ciemność za szybami bardziej nieprzenikniona. Zwalczyła narastający niepokój związany z tym, że najprawdopodobniej znajdują się pośrodku niczego, z dala od domów i ludzi. Na początku nie do końca wiedziałam, co ta organizacja może mieć wspólnego z polskim zadupiem, ale potem doszłam do wniosku, że tajne badania trzeba gdzieś przeprowadzać. Najlepiej w ustronnym, niedostępnym miejscu, które pomieści sprzęt, sztab ludzi i wszystko inne. Czytałam, że historykom nigdy nie udało się ustalić, po co w Osówce wybudowano aż tak wielki kompleks z ogromnym systemem korytarzy i hal. To, co działo się w podziemnym mieście, pozostało tajemnicą. Biłbym brawo, ale prowadzę. Ha, ha. Blanka wydeła usta, lekko urażona. Zaczęła nerwowo skubać septum. Jak zrozumiałam z notatek Teo, towarzystwu Wril nie udało się dopiąć swego. przeszkodziła im nagła śmierć Hitlera. Musieli zwijać manatki i porzucić to, nad czym pracowali w osówce. Zabrali sprzęt, dokumenty, ale nie chcieli ryzykować pośpiesznego transportu. Kokatrysa, odpowiedział Sambor. Właśnie, kokatrysa. Cholernej, legendarnej bestii. Blanka pozwoliła sobie na głębokie westchnienie. Poczuła, jak stres na spółkę z irytacją narastają w jej piersi. To jest nie do uwierzenia, dodała po dłuższej chwili, kręcąc głową. Wpatrzyła się w ciemność za szybą. W oddali majaczyły światła pobliskiego miasteczka. Już teraz czuła się wyczerpana, a ta przeklęta noc jeszcze się na dobre nie zaczęła. Zanim dojedziemy na miejsce, wyjaśnij mi, w jaki sposób Teo obudził to stworzenie. Ostatnie strony jego notatek były dziwne, pełne skrótów myślowych. Nie rozumiem, po prostu nie czaję, co kura może mieć wspólnego z głośnikami. Chodzi o częstotliwość, odparł spokojnie Sambor. Każdy dźwięk ją ma. Kokatrys ze średniowiecznych podań miał reagować na pianie koguta, ale ożywione legendy rzadko bywają aż tak łopatologiczne. Dzięki notatkom z Le Matin de Magicien, twój brat obliczył częstotliwość fali dźwiękowej, znalazł odpowiednie nagranie i odtworzył je w podziemiach osówki, dokończyła Blanka bezbarwnym głosem. Westchnęła po raz kolejny, czując, jak niewyrażone emocje zaczynają rozsadzać ją od środka. Zawsze był dobry z fizyki. Nagle urwała, gdy do głowy przyszła jej kolejna myśl. Faktycznie. Zabrał na wyjazd swojego boomboxa. Ale czekaj. To by oznaczało, że policja musiała odnaleźć sprzęt na terenie kompleksu. Dlaczego mieliby nas o tym nie... Zachowaj swoje zdziwienie na później. Jasne. Tak zrobię, warknęła. Ale w międzyczasie może powiesz mi, w jaki sposób zamierzasz ubić pieprzonego smoka, zanim zeżre mojego brata i jego kumpli. Usta Sambora rozciągnęły się w dziwnym uśmiechu. Spokojnie. Jeśli moje podejrzenia się potwierdzą, na ten moment chłopcy są dla kokatrysa zbyt ciężko strawni. Bardzo zabawne, syknęła. A co, jeśli się mylisz? Zaufaj mi. Wcisnęła się głębiej w fotel. Podskórnie przeczuwała, że są już bardzo blisko celu. Chwilę później, zupełnie jakby los zapragnął potwierdzić jej przypuszczenia, minęli zieloną tablicę z napisem Głuszyca. Blanką wstrząsnął nagły dreszcz. Czy jest coś, o czym nie chcesz mi powiedzieć? Zapytała. Potem może nie być kiedy. Moje sekrety to twój najmniejszy problem. Sambor nacisnął guzik na manetce i Tesla przeszła w tryb czuwania. Odwrócił się i wpatrzył w Blankę nieodgadnionym wzrokiem. To nie będzie bezpieczne, oznajmił po chwili krępującej ciszy. Przełknęła ślinę, ale nic nie powiedziała. Radzę ci zostać w samochodzie. Nie. Odpowiedź i pobrzmiewająca w niej energia uporu zaskoczyły Blankę chyba nawet bardziej niż Fogiela. Legendysta zmarszczył czoło, jakby rozważał coś w myślach, po czym wzruszył ramionami i mruknął. Robisz to na własną odpowiedzialność. Wysiadł z auta, wpuszczając do kabiny rześkie nocne powietrze. Usłyszawszy odgłos otwieranego bagażnika, Blanka potarła nerwowo dłonie i wyjrzała przez szybę. Miejsce, w którym się zatrzymali, tonęło w nieprzeniknionej ciemności. W promieniu kilkuset metrów nie było nawet jednej latarni. Mrok ukrywał przed spojrzeniem Blanki wszystko, co znajdowało się dookoła. Czuła, jak jej zmysły biją na alarm, ostrzegając przed niebezpieczeństwem, jakie może czaić się w pobliżu. Weź się w garść, wyszeptała do siebie, zaciskając na chwilę powieki. Klapa od bagażnika opadła z cichym trzaskiem, a w przestrzeni między kierownicą i siedzeniem pojawiła się twarz Sambora. Blask deski rozdzielczej oświetlał jego ostry nos i mocno zarysowaną szczękę. Rękawy koszuli miał podwinięte aż do łokci. Zdążył też związać włosy. Przez środek piersi przebiegła mu uprząż z nożami do rzucania. Blanka szerzej otworzyła oczy, zaskoczona tym, co widzi. Bez obaw, mniej więcej wiem, jak ich używać. Uśmiechnął się chłodno, poklepując pas z niewielkimi ostrzami. Mimo kuriozalnej sytuacji, Blance przemknęło przez myśl, że musi się podobać wielu kobietom. Wyciągnął w jej stronę rękę, w której trzymał dziwaczne urządzenie. Załóż to, jeśli chcesz cokolwiek widzieć. Skonfundowana przyjęła zagadkowy przyrząd i obróciła go w palcach. Przypominał niewielkie gogle, choć zainstalowanym z przodu soczewkom bliżej było do mozaikowych oczu owada niż do szkieł okularów. Powierzchnię przedmiotu pokrywała cienka, złoto-zielona warstwa tworzywa, z jakim Blanka nigdy wcześniej się nie spotkała. Działają jak noktowizor, tylko lepiej, wyjaśnił zdawkowo Sambor, zakładając identyczne urządzenie na twarz. Festiwal niespodzianek czas zacząć, jęknęła w duchu Blanka i niezdarnie wygramoliła się z samochodu. Ciemność i chłód, jakie zapanowały chwilę po zatrzaśnięciu drzwi, przylgnęły do niej jak naelektryzowana folia. Tak szczelnie, że aż na chwilę ścisnęło ją w piersi. Nie zwlekając ani sekundy dłużej, przymierzyła osobliwe gogle. Sapnęła w zdumieniu, gdy świat eksplodował bezbarwną jasnością. Wokół niej w jednej chwili zarysowało się najbliższe otoczenie. Uśpiona Tesla, ubita droga, strzeliste drzewa i drewniane budynki. Wszystko nadzwyczaj wyraziste, pozbawione tajemnic i czarno-białe, niczym komiksowy szkic. Na swój sposób piękne. Czy to jakaś nowa technologia? Zapytała, wpatrując się w nocne niebo. W słonecznej przestrzeni kosmosu dostrzegała pulsujące drobinki pieprzu, które bez gogli zapewne nazwałaby gwiazdami. Piekielnie nowa. Fogiel wyszedł zza samochodu, sprowadzając ją na ziemię. Zauważyła, że gdy się poruszał, kontury jego ciała promieniowały tęczową poświatą. Musimy iść. Liczy się każda minuta. Pokiwała głową i ruszyła za legendystą. Z zaskoczeniem skonstatowała, że czuje się trochę spokojniejsza. Teraz, gdy widziała wszystko jak na dłoni, nie musiała sobie już niczego dopowiadać, a jej pobudzona dotychczas wyobraźnia umilkła jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. Obraz przed nią co róż przecinały tęczowe smugi umykających na boki insektów. Minąwszy drewniane chatynki i rząd tablic informacyjnych, w końcu zatrzymali się przed wykutym w skale wejściem do podziemi. Częściowo skryte za postrzępioną płachtą, nawet w nienaturalnej jasności sprawiało złowrogie wrażenie. Trzymaj się kilka kroków za mną, mruknął Sambor. Jeśli cokolwiek usłyszysz, patrz pod nogi. Jeśli powiem, że masz coś zrobić, zrób to, a wszystko dobrze się skończy. No chyba żartujesz. Nie zamierzam godzić się na tak niejednoznaczne warunki. W odpowiedzi legendysta położył jedynie palec na ustach i przeszedł pod plandeką. Zanim zniknął we wnętrzu osówki, Blanka zdążyła zauważyć pochwę z pokaźnym nożem, którą musiał wcześniej przymocować na plecach do paska spodni. Orzesz, fak, pomyślała, czując jak włoski stają jej dęba na karku. Obym właśnie nie wchodziła do pieczary nazistów z kimś, kogo prasa za parę dni okrzyknie bestią z głuszycy. Mimo narastających duszności, zanurkowała pod płachtę. Podziemne miasto cuchnęło stęchlizną, mokrą ziemią i czymś jeszcze. W tym momencie Blanka wolała jednak nie zastanawiać się czym. Walcząc z płytkim oddechem i chęcią ucieczki, wlokła się w ślad za Samborem, który ostrożnie podążał w stronę serca osówki. Prawą dłoń zaciskał za plecami na rękojeści noża, w pełnej gotowości do ataku. Skupiony na przestrzeni przed sobą, zdawał się w ogóle nie zwracać uwagi na swoją towarzyszkę. To dobry znak, powtarzała w myślach Blanka. Rozglądając się na boki, doszła do wniosku, że nie potrafi wyobrazić sobie, jak naprawdę wygląda wnętrze góry. Rozjaśnione technologią gogli korytarze i hale przywodziły na myśl lodowate jaskinie, białe, skrzące od wilgoci, wypełnione przenikliwym zimnem i ciszą. Jedynie w niektórych grotach dało się słyszeć delikatny szmer wody skapującej ze sklepienia, niczym tęczowy deszcz. Minuty mijały, a legendysta sprawdzał każde pomieszczenie, rozpadlinę i skalny załom. Przystawał czasem, z uwagą wpatrując się w pobrużdżone podłoże albo belki podtrzymujące sklepienie. Za każdym razem, gdy się zatrzymywał, Blankę zalewała fala gorąca. Czy spostrzegł coś niepokojącego? A może usłyszał?
Mam nadzieję, że wiesz, co robisz, wypaliła szeptem po kolejnym skoku adrenaliny.
Który to już raz uganiasz się za kokatrysami? Setny?
Miała się nie odzywać, ale trudno.
Atak paniki deptał jej po piętach. Musiała go jakoś rozbroić.
Sambor spojrzał na nią przez ramię, z nieodgadnionym wyrazem twarzy. Spodziewała się, że uciszy ją wściekłym gestem, ale zamiast tego odparł.
Pierwszy.
I oby ostatni.
Pierwszy? Wydyszała przerażona. Teraz mi to mówisz?
Legendarne bestie to nie karaluchy. Występują rzadko. Wytropienie niektórych okazów graniczy z cudem.
Coraz lepiej.
W takim razie z iloma bestiami miałeś już do czynienia? A może to twój debiut?
To zawsze jest debiut, bo każda legenda jest inna, stwierdził zniecierpliwiony.
Ale możesz być spokojna. Przeczytałem o kokatrysie wszystkie dostępne wzmianki.
Prychnęła wściekle, łapiąc się za głowę.
A jednak jesteś szurnięty, zasyczała.
Ja też czytałam o kokatrysie.
Co niestety nie sprawiło, że stałam się bardziej przygotowana na spotkanie z cholernym potworem, który jeśli nie spopieli nas pogardliwym parsknięciem, to z pewnością spetryfikuje wzrokiem.
Sambor westchnął ciężko. Rzucił szybkie spojrzenie w głąb tunelu i zbliżył się do Blanki. Był od niej wyższy co najmniej o głowę.
Nie mówię o informacjach dostępnych w Clearnecie, a o inkunabułach, powiedział cicho, jakby to cokolwiek wyjaśniało. Jak inaczej miałbym rozpracować legendę?
To jedyny sposób, możesz mi wierzyć.
Robisz wszystko, by mi to utrudnić, wysapała. W klatce piersiowej czuła dziwny ucisk.
Smoki, naziści, to jest tak popieprzone, że do pełni szczęścia brakuje tylko zombie striptizerek.
Twarz legendysty stężała w grymasie irytacji.
To naprawdę zły moment na rozmowę. Marnujemy czas. Jeszcze możesz wrócić do samochodu i tam poczekać, aż będzie po wszystkim.
Jej ciało drgnęło, zupełnie jakby instynktownie rwało się do ucieczki.
To było tak proste. Okręcić się na pięcie i wrócić po śladach prosto do Tesli.
Zostawić tego niespełna rozumu obcego typa we wnętrzu osówki i poczekać w bezpiecznym miejscu na świt, policję i lekarza, który stwierdzi zgon. Nie zgrywać, pożal się Boże, bohaterki. Ojcowski fotel zawitał w jej wyobraźni całkiem niespodziewanie. Stał tuż obok pozostawionego w ciemnościach auta, a stary Dunin siedział w nim bezczynnie. Mogła do niego dołączyć w każdej chwili. Może nawet dostałaby wtedy własny tron bierności. Poczuła, jak w gardle rośnie jej gula. O ile podążanie za Fogielem wydawało się kompletnym szaleństwem, o tyle rezygnacja z działania oznaczała coś znacznie gorszego. Coś, co napawało ją głębokim wstrętem. Nie mogła iść w ślady ojca. Nie chciała iść w ślady ojca. Zacisnęła usta i nie ruszyła się z miejsca. Legendysta skinął ze zrozumieniem głową, odwrócił się i ruszył przed siebie. Dalej szli w całkowitym milczeniu. Blanka najpierw straciła orientację w terenie, a niedługo potem rachubę czasu. Odniosła wrażenie, że kręcą się w kółko po labiryncie, w którym każda sekunda ciągnie się w nieskończoność. Nie wiedziała, ile godzin spędzili już w trzewiach osówki. Jedną, dwie, pięć. Przez jej wyobraźnię przemykały wizje rodem z mrocznych baśni o smokach pilnujących skarbów. Czy kokatrys też będzie drzemał w swoim leżu na stosie złotych monet? A może jednak sypia na pagórku usypanym z czaszek nazistów? Stój! Szepnął nagle Sambor. Jednak zamyślona Blanka wpadła na jego plecy. Odsunęła się jak oparzona.
Legendysta wpatrywał się w tunel, odchodzący prostopadle od trasy, którą podążali w głąb góry. Pomieszczenie, w którym się zatrzymali, było wyjątkowo przestronne i w przeciwieństwie do niektórych hal, całkowicie wykute w skale. Brakowało tu betonowych stropów, wylewki i gładzonych ścian, a przejście tarasowały w wielu miejscach zwaliste głazy. Blanka zorientowała się, że na rozmiękłym podłożu widać mnóstwo śladów butów. Sambor, co się do tyłu? Wykonała kilka niepewnych kroków w kierunku wyjścia, nie spuszczając legendysty z oczu. Serce zaczęło podchodzić jej do gardła, gdy Fogiel powolnym ruchem wysunął nóż z pochwy i na lekko przygiętych nogach zwrócił się w stronę bocznego tunelu. Ostrożnie zbliżył się do wylotu z ostrzem wyciągniętym przed siebie. Niemal czuła jego skupienie, gdy wsłuchiwał się w odgłosy dochodzące z korytarza. I wtedy to usłyszała. Ciche skrobanie, połączone ze szmerem, jaki mógłby wydawać ciągnięty po ziemi piasek. Całości akompaniował nieregularny, nerwowy szelest. Zmarszczyła brwi. Odgłosy zdecydowanie nie pasowały do stworzenia o smoczych gabarytach. Cokolwiek zmierzało w ich stronę, musiało być niewielkie. Legendysta na pewno zdawał sobie z tego sprawę, skoro było to jasne dla kogoś o niewprawnym uchu. Czy oznaczało to, że właśnie próbował wyciąć Blance niesmaczny żart? To pewnie szczur, wyszeptała. Kurwa, wycedził w tej samej chwili Fogiel. Z tunelu dobiegł złowrogi syk, po którym legendysta odskoczył gwałtownie w bok. Miejsce, w którym przed chwilą stał, rozbłysło ferią kolorów, wywołaną przez błyskawicznie poruszającą się istotę. Stwór zasyczał ponownie, rozsiewając wokół odrażający smród i rzucił się w stronę Sambora. Był tak szybki, że Blance ledwo udało się dostrzec długi ogon i pierzaste skrzydła, na których raz po raz wspierał się jak nietoperz. Głowa w dół! Wrzasnął legendysta. Kątem oka zobaczyła, jak Fogiel cudem uchyla się przed szarżującym dziwadłem. Posłusznie wpatrzyła się w stopy i po omacku zaczęła szukać głazów, za którymi mogłaby się ukryć. Serce tłukło jej boleśnie o żebra, gdy wsuwała się za rząd skał. Przywarła plecami do wilgotnej, zimnej powierzchni, próbując uspokoić oddech i nie stracić przytomności na skutek hiperwentylacji. Co to do cholery było? Odgłosy szamotaniny odbijały się echem po grocie, przez co nie potrafiła określić, jak daleko od niej znajduje się legendysta. Wyjrzała ostrożnie zza głazu. Kłębowisko tęczowych plam jaśniało dokładnie po środku groty. Sambor, trzymając się nisko na nogach i z twarzą skierowaną ku ziemi, zadał właśnie cięcie, które przystrzygło pióra na lewym skrzydle stworzenia. Bestia zaskrzeczała przenikliwie, przemknęła mu między nogami i z pajęczą łatwością wbiegła na ścianę. Zatrzymała się tuż nad wejściem do bocznego korytarza, sycząc ostrzegawczo. No chodź tu, paskudo, warknął legendysta, wyszarpnął niewielki nóż z uprzęży na piersi i rzucił nim w poczwarę. Ostrze przecięło powietrze, obracając się kilkukrotnie, po czym z brzękiem odbiło się od skalistej ściany. Stworzenie zdążyło uskoczyć, a następnie nabrało rozpędu i z cichym skrzekiem dopadło do Fogiela. Zwinnie i bez większego wysiłku ominęło ostrą krawędź klingi, by dwoma susami wspiąć się po nodze przeciwnika. Blanka odniosła wrażenie, że czas niemal stanął w miejscu. Pośród kolorowych smug i blików dostrzegła, jak zakończone pazurami skrzydła chwytają przed ramię legendysty, a niewielki dziób wbija się w ciało. Zarejestrowała, że krople świetlistej krwi powoli, niczym nasiona dmuchawca, zaczynają opadać ku ziemi, a razem z nimi wytrącony z dłoni nóż. Czas przyspieszył wraz z rozdzierającym krzykiem Sambora, który jakimś cudem zdołał zrzucić z siebie szkaradne stworzenie. Wycofało się na kilka kroków, naprężając się przed atakiem, jednak nim zdołało wykonać skok, kolejne niewielkie ostrze pomknęło w jego stronę. I tym razem trafiło. Dziwadło szarpało się przez chwilę, próbując uwolnić jedno ze skrzydeł przyszpilonych nożem do ziemi. Oderwało się w końcu od podłoża i w akompaniamencie rozjuszonego syku umknęło do bocznego korytarza. Pozostała po nim jedynie cienka stróżka lśniącej posoki. Wnętrze groty pogrążyło się w absolutnej ciszy. Zupełnie jakby atak stwora nigdy się nie wydarzył. Blanka przełknęła głośno ślinę i w poczuciu odrętwienia wysunęła się zza głazu. Fogiel klęczał we własnej krwi, próbując niezdarnie wsunąć nóż do pochwy za plecami. Gogle na jego twarzy wyglądały na zniszczone, a ślad po ugryzieniu na ręce zdawał się jarzyć mocniej z każdą kolejną sekundą. Blanka nie wiedziała, co to może oznaczać. Pokonując strach przed bestią, która w każdej chwili mogła wrócić, doskoczyła do legendysty. Głowa zaczynała opadać mu na pierś, a kończynami wstrząsały fale dreszczy.
Co ci się dzieje? Wykrztusiła.
Rana przecież nie wyglądała na aż tak poważną.
Samochód.
Dobrze, już idziemy, zapewniła pośpiesznie i ujęła Sambora pod ramię, pozwalając, by się na niej oparł. Ciężar legendysty niemal przygniótł ją do ziemi, a nagły ból w kręgosłupie podziałał otrzeźwiająco. Złapała Fogiela w pasie i chwiejnie ruszyła naprzód. Czuła, jak całym jego ciałem telepią spazmy. Miała też wrażenie, że ślad po ugryzieniu zaczyna niebywale cuchnąć. Legendysta poruszał się z coraz większym trudem. Wiedziała, że jeśli szybko nie dotrą do auta, będzie musiała go nieść. Słysząc ciężki oddech, przyspieszyła kroku. Błagam cię, nie odpływaj. Co się dzieje? Masz jakąś chorobę? Jeszcze tylko kawałek i zaraz pojedziemy do szpitala.
Szpital? Nie.
Szczękościsk prawie uniemożliwiał mu mówienie.
Hotel.
Zwariowałeś? Musi cię obejrzeć lekarz.
Nie pomoże. To jad.
Człowieku, przecież ty się zaraz przekręcisz.
Hotel. Proszę.
Blanka stęknęła bezradnie. Z jednej strony zdawała sobie sprawę, że ludzie trafiają na ojom w mniej poważnym stanie. Z drugiej, co miałaby powiedzieć ratownikom? Że praktycznie obcy jej facet został pogryziony przez jaskiniową bestię i potrzebuje odtrutki na magiczną toksynę? Przez głowę przebiegały jej sprzeczne argumenty. Ostatecznie okazało się, że Sambor nie kłamał. Ani w kontekście Teo, ani w temacie zamieszkującego podziemny kompleks potwora. Być może teraz także wiedział, co robić, o ile był świadomy tego, co mówi. Jak na złość, legendysta nagle się od niej odsunął, oparł o ścianę tunelu i gwałtownie zwymiotował. Stał chwilę w bezruchu, z dłońmi przyklejonymi do skały, trzęsąc się na całym ciele. Splunął kilkukrotnie, pozbywając się nadmiaru śliny. Wyglądało na to, że jest z nim coraz gorzej. Powtórzył jednak słabo, zupełnie, jakby czytał Blance w myślach.
Hotel.
Do diabła, warknęła pod nosem, gdy całym ciężarem zawisł na jej ramieniu i ruszyła w stronę majaczącego w oddali wyjścia. Światy nakładały się na siebie, zlewały w jeden niespójny obraz. Poszczególne elementy otoczenia raz pojawiały się, raz znikały, jakby nie potrafiły się zdecydować, czy materializują się w odpowiedniej rzeczywistości. Nad kominkiem, z którego bił piekielny żar, poroże łosia co róż zamieniało się w telewizor. Leżące na stoliku ręczniki i kubki oddychały miarowo jak żywe istoty pogrążone w głębokim śnie. Podniósł się do pozycji siedzącej, czując, że coś jest nie tak. Zza otwartego okna dobiegały wzburzone krzyki. Ktoś nieustannie biegał w tę i we w tę. Spojrzał na łoże zasłane skotłowaną pościelą. Nawojka nie spała. Jej sarnie oczy przepełniał niepokój, a drobne dłonie zaciskały się na brzegu białej, haftowanej poszwy. Gestem nakazał, by została na miejscu. Jej twarz posłusznie zlała się z poduszką, jakby nigdy jej tam nie było. Wstał. Nie pamiętał jak, ale nagle znalazł się w holu z szablą w jednej dłoni i z rozdartym prześcieradłem w drugiej. Czuł, jak wzdłuż lewej nogi spływa mu krew z rozpłatanego uda. Jednak ból nie był teraz ważny. Ogień. Wszędzie buzował ogień.
Nawojka!
Zawołał, ale szalejące wokół płomienie zagłuszyły krzyk. Usłużne dłonie otuliły jego twarz i miękką chustką starły pot z czoła. Wiedział, że to na nic. Pożar opanował już cały dworek. Zamieniał w rozżarzony popiół wszystko, co spotkał na swojej drodze. Trawił każdą belkę, każdą deskę, każdą drzazgę.
Nawojka!
Powtórzył i zaniósł się kaszlem. Dłonie pochwyciły go za ramiona, ale tym razem ich dotyk przywodził na myśl kowalskie cęgi. Nie było ucieczki. Zresztą nie miał już po co uciekać. Patrzył w płomienie, wysokie aż do gwiazd, mając świadomość, że odebrały mu wszystko, o co kiedykolwiek dbał. Brutalnie obalony na ziemię, a może jednak rozciągnięty bez sił na łóżku, zrozumiał, że lada chwila spotka go koniec i już nie mógł się tego doczekać.
Obyś nigdy nie zaznał spokoju, kurwik pie, wychrypiał głos z telewizora. Splunął z rezygnacją w tamtą stronę, zamknął oczy, a następnie wsłuchał się w huk ognia i urągliwe krzyki. Czuł, że po twarzy spływają mu pot, łzy i cudza jucha. Nie miało to jednak znaczenia. Żadnego. Ostre zęby przebiły go szybciej niż zakładał, wyżej niż obstawiał. Zamarł, a potem stęknął z ulgą. Jak dobrze, pomyślał. Chłodne dłonie trzymały go za rękę, gdy konał.